Nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, Przemek Woś, kłaniam się Państwu nisko, a naszym gościem jest pani doktor habilitowana Katarzyna Kajdanek, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Socjologii Miasta i Wsi. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy mojego ulubionego Gdańska.
O, proszę bardzo. Nie będę krył, że zachęciło mnie do tego, żeby panią poprosić o rozmowę, to co ukazało się na portalu bankier.pl. Tam ukazał się tekst Rozmowa z panią, fałszywy podmiejski raj, czyli dlaczego wracamy do miast. Pani tam stawia taką tezę, że po suburbanizacji, czyli takim wyprowadzaniu się mieszkańców na przedmieścia do tych gmin obwarzankowych otaczających miasta, teraz następuje taki etap, w którym ludzie chcą do miast wracać i nazwała pani ten trend reurbanizacją. Czy to już jest jakiś trend, który jest namacalny, wyliczalny, zauważalny w miastach, czy to raczej pani przeczucie na podstawie takich wstępnych obserwacji?
Chcę tutaj odnieść się najpierw jakby do natury tego typu publikacji internetowych. Wiadomo, że naszą uwagę przyciągają sensacyjne tytuły, więc nie ukrywam, że ten tytuł, który został wybrany przez osobę, która publikowała ten wywiad, na pewno nie jest takim tytułem, który ja sama bym wybrała, ponieważ to jest dla mnie jasne, że dla wielu osób życie pod miastem wcale nie ma fałszywego uroku, tylko jest dokładnie tym, czego te osoby szukały. Druga kwestia, która jest istotna, to to, że swoje badania rozpoczynałam w 2018 roku, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy żadnego pojęcia o tym, że rok 2020 będzie wyglądał tak, a nie inaczej i że konsekwencje pandemii wirusa COVID-19 będą dotykały tak wielu, jeśli nie wszystkich sfer naszego życia. Dlatego jakby moje badania w tych obecnych warunkach, kiedy słyszy się tak wiele o tym, że ludzie opuszczają miasta w poszukiwaniu większych przestrzeni, w poszukiwaniu przestrzeni, w których nie są tak bardzo stłoczeni, nie są narażeni na tak wiele kontaktów społecznych, ale też przestrzeni zwyczajnie większych, jeśli chodzi o metraż, po to, żeby spokojnie pracować zdalnie, zarówno samemu czy samej, jak i mając gdzieś w pobliżu partnera, partnerkę, którzy również pracują zdalnie, a także dzieci, czasami więcej niż jedno, czasami więcej niż dwoje. Patrząc z tej perspektywy, ta problematyka, którą się zajmuje, jest teraz obarczona, powiedziałabym, dużym ryzykiem i wymaga ode mnie takiej dodatkowej czujności na trendy i dodatkowej czujności na to, co się zmienia.
Ale mogę panią uspokoić, że nie tylko pani nie przewidziała pandemii, więc tutaj jakby Możemy się skupić do tego momentu, do pandemii, od 2018 roku.
Tak, tutaj staram się wykazać jakąś cierpliwością i rzeczywiście, jeśli popatrzymy na to, jak to zjawisko wyglądało jeszcze właściwie do wczesnej zimy czy wczesnej wiosny 2020 roku, to absolutnie nie jest to zjawisko, które da się w sposób jednoznaczny uchwycić w statystykach. Chcę tu zwrócić uwagę na to, że kiedy patrzymy na dane dotyczące migracji wewnątrzgminnych, to jest istotny aspekt, bo żeby uchwycić ten aspekt reurbanizacji, który mnie interesuje, czyli powroty z suburbiów do miast, musimy się przyglądać po prostu migracjom pomiędzy gminami wiejskimi otaczającymi miasta, a właśnie gminami miejskimi. To tutaj ten ruch jest naprawdę, naprawdę trudny do zauważenia. Generalna tendencja właściwie w większości miast w Polsce jest taka, że pomimo tego, że niektóre miasta zyskują ludność i to na przykład właśnie jest case Gdańska, to jest też przykład Krakowa, no to jeśli przyjrzymy się tempu rozrostu gmin sąsiadujących z tymi miastami i tutaj już, tak jak mówię, nie chodzi już tylko o Gdańsk czy Kraków, ale też o takie miejsca czy miasta jak Poznań, Wrocław, Warszawa i tak dalej, zobaczymy, że te osiedla podmiejskie, te gminy podmiejskie rosną dużo, dużo szybciej. Jednakże moje zainteresowanie tą kategorią osób, które wracają, wynika nie tyle z zainteresowania pewnym zjawiskiem, które nabrzmiało, że tak powiem, w sensie ilościowym, tylko bardzo interesujące było dla mnie to zjawisko ze względów jakościowych. Mam tutaj na myśli taką kwestię, że te osoby, które kiedyś mieszkały w mieście, potem zdecydowały się wyprowadzić na suburbia, a obecnie z różnych powodów decydują się na porzucenie osiedli podmiejskich i ponowny powrót do miasta, historie biograficzne tych osób mówią nam bardzo wiele, nie tylko o tym, jak się mieszka na osiedlach podmiejskich, jakie są wyzwania tego zamieszkiwania, jakie są problemy, a także w przypadku tych osób, co doprowadza do tej, no właściwie ostatecznej decyzji, że nie chcemy już mieszkać w domku pod miastem, chcemy wrócić do miasta. Z drugiej strony historie tych osób pokazują nam, jak zmieniły się miasta i czym są dzisiaj w stanie wygrać w tym wyścigu, no powiedzmy, na urok, urodę i wiem, lepszą jakość życia właśnie z osiedlami podmiejskimi. To
jeżeli,
dlatego
właśnie chciałem o to zapytać, pani profesor, bo jeżeli się rozmawia z ludźmi, którzy mieszkają gdzieś na obrzeżach miast albo w gminach podmiejskich, to wciąż właściwie pojawiają się te same tematy. To jest tak trochę zerwanie więzi społecznych z dotychczasowymi znajomymi, kłopoty komunikacyjne wynikające z tego, że komunikacja nie wszędzie dociera i trochę jednak brak czasu na życie rodzinne, bo dojazdy zabierają część wolnego czasu.
Tak, zgadza się. Ja ze swojej perspektywy dostrzegam też w tych opowieściach, w tych historiach takie kwestie, które być może wcześniej nie do końca wybrzmiewały. One są związane z postrzeganiem zagrożeń środowiskowych właśnie na osiedlach podmiejskich. Tutaj szczególnie dla mnie wyrazistym przykładem były historie osób, które wyprowadziły się pod Kraków. A wyprowadziły się pod Kraków gdzieś w okolicach roku 2005, 2007, 2009. Właśnie wtedy jakby bardzo głośno też w mediach mówiono o tym, że Kraków ma fatalną jakość powietrza, że oddychanie pełną piersią w Krakowie no, może się skończyć chorobami dróg oddechowych. Wiele osób wtedy decydowało się na wyprowadzkę pod miasto. A jednocześnie Kraków zaczął w bardzo radykalny, w bardzo zdecydowany sposób pracować nad poprawą jakości powietrza. I dzisiaj mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że to gminy podmiejskie, podkrakowskie na tych pomiarach wypadają bardzo, bardzo źle i te osoby, z którymi ja rozmawiałam, które porzuciły podkrakowskie gminy, mają w swoich folderach na telefonie no, bardzo przerażające tak naprawdę zdjęcia domów, swoich sąsiadów, które są zasnute gęstym, unoszącym się nisko dymem. A tymczasem Kraków, no, wydaje się, że powoli, ale dość czy coraz skuteczniej wygrywa walkę o lepsze powietrze. Oczywiście to też jest no, sprawa wielce problematyczna, bo jak wiemy, nie da się postawić takich hermetycznych ścianek, które oddzielą, że tak powiem, dobre i zdrowsze powietrze Krakowa od powietrza gmin podmiejskich, ale jednak ludzie coraz częściej korzystają z aplikacji pokazujących jakość powietrza i widzą, że coraz częściej Kraków gdzieś tam prześwieca się na zielono czy jasno-żółto, a gminy podmiejskie to są kolory czerwone albo wręcz nawet czasami fioletowe i bordowe, czyli te, które pokazują, że to powietrze jest bardzo, bardzo złe.
Na szczęście na Pomorzu nie mamy tych problemów, mamy raczej czyste powietrze, wynikające chociażby z tego, że jest blisko morze i tych dni wiecznych jest naprawdę bardzo dużo. Naszym gościem jest pani doktor habilitowana Katarzyna Kajdanek, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozmawiamy o reurbanizacji, czyli powrocie mieszkańców suburbiów, jak pani to nazwała, czyli tych okolic podmiejskich, gmin podmiejskich do miast. Naszym gościem jest dr Katarzyna Kajdanek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozmawiamy o rywalizacji, suburbanizacji, czyli osiedlania się na peryferiach miast i w gminach podmiejskich z reurbanizacją, czyli powrotem mieszkańców do śródmieścia. Co właściwie jest złego w suburbiach? Dlaczego to zniechęca ludzi i skłania do tego, żeby rozważyć powrót do miast?
Na pewno mamy do czynienia z taką sytuacją, w której te nadzieje na ciszę, zieleń, spokój, zdrowsze środowisko, jakieś takie spokojniejsze, bardziej sielskie życie, Okazuje się z czasem, że te nadzieje nie do końca się spełniły i te wybrane do zamieszkania podmiejskie lokalizacje no nie są do końca tym, na co miano nadzieję, wybierając czy działki do budowy domu, czy kupując domy z gotowych projektów.
Ale to pani
I mamy
zdaniem wynika z tego, że ta gęstość zabudowy jest zbyt wielka na tych terenach podmiejskich, że tam deweloperzy jednak starają się wycisnąć z tego terenu maksimum kosztem właśnie komfortu życia i to stąd to rozczarowanie?
No wie pan, jakby kwestie tego, w jaki sposób są zabudowywane suburbia, że to jest raczej zabudowa ekstensywna niż intensywna, że z kolejnymi i kolejnymi inwestycjami, które są lokowane pod miastem, zagęszcza się ruch samochodowy, bo właściwie każdy taki powstający domek czy bliźniak i ulokowana tam rodzina. To jest co najmniej jeden, a bardzo często dwa, i zdarza się, że dwa i więcej samochody, więc to się przekłada na rosnący ruch i emisję spalin, korki, na które te podmiejskie miejscowości ze swoimi wąskimi, relatywnie wąskimi drogami po prostu nie były przygotowane. Inna sprawa, że bardzo rzadko w tych gminach podmiejskich są bardziej skomplikowane plany miejscowe, które uwzględniałyby na przykład przygotowanie przestrzeni publicznych, które uwzględniałyby gotowość gminy do tego, żeby wyposażyć te miejsca w niezbędną infrastrukturę, infrastrukturę usług, infrastrukturę społeczną, nie wiem, miejsca zabaw dla dzieci, odpowiednie szkoły, miejsca spotkań itd., itd. Mamy właściwie taką sytuację, że w bardzo wielu tych gminach podmiejskich plan miejscowy, o ile jest przygotowany, a jeśli nie, to po prostu warunki zabudowy są wydawane po prostu dla zabudowy mieszkaniowej.
Przepraszam, że pani przerwę, bo też rozmawiam z wieloma samorządowcami z miast, którzy mają ten właśnie problem i mówią wprost. Wie pan, gdyby te gminy podmiejskie z nami uzgadniały plany zagospodarowania przestrzennego, choćby uwzględniając dostęp do komunikacji zbiorowej, miejskiej, to mielibyśmy o czym rozmawiać. A dziś mamy sytuację, w której w tych podmiejskich gminach nie ma właściwie ulic, osiedlach nowych, na których można by postawić przystanek i zorganizować w ten sposób komunikację miejską, żeby ona była po pierwsze dostępna, po drugie bezpieczna.
No to jest w takim razie wyzwanie polityczne, które z tego, co pan mówi, i z tego też, co ja sama obserwuję, włodarze gmin podmiejskich, włodarze miast mają dość dobrze rozpoznane. Prawdopodobnie wiedzą też, dlaczego nie udaje się takiej dyskusji wspólnej przeprowadzić. No, ponieważ to jest kwestia raczej polityczna niż akademicka czy naukowa, no to pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że jakby nie wiem, czy kolejne ekipy rządzące, czy te, które są teraz, będą gotowe do tego, żeby siąść do wspólnego stolika i porozmawiać nie o interesach i budżetach poszczególnych gmin osobno, ale o interesach społeczności, które zamieszkują całe obszary aglomeracyjne czy metropolitalne. Bo naprawdę dla ludzi bardzo istotne jest to, by mogli komfortowo funkcjonować, niezależnie od tego, w którym momencie przekraczają tabliczkę z przekreśloną nazwą Gdańsk, to znaczy, że już wyjeżdżają z miasta i są w strefie podmiejskiej, i nie ma dla nich znaczenia, w którym momencie widzą tabliczkę Gdańsk i opuszczają strefę podmiejską, wjeżdżając do miejsca, gdzie pracują, bardzo często robią zakupy, wysyłają dzieci do szkół i tak dalej. Ludzie po prostu chcą móc wygodnie, przyjaźnie i w ramach jakby dostępnego mieszkalnictwa żyć i funkcjonować.
Find
Naszym gościem jest dr Katarzyna Kajdanek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Suburbanizacja, czyli wyludnianie się miast kosztem gmin podmiejskich, czy reurbanizacja, czyli powrót mieszkańców z peryferiów do śródmieścia. Który trend ma przyszłość? O tym rozmawiamy dziś w programie Nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Co muszą zrobić władze miast? W jakim kierunku zmierzać? Jakie działania podjąć, żeby zachęcać tych ludzi, którzy wyprowadzili się na suburbia? Dziś nie do końca są z tego zadowoleni i wahają się, czy wrócić. Jakie mają podjąć działania te miasta? Bo wiadomo, duże miasta typu Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk mają trochę łatwiej, bo są same w sobie pewnym magnesem, zwłaszcza dla młodych ludzi, oferując im chociażby uczelnie wyższe. Ale na przykład w moim rodzinnym Słupsku muszę pani powiedzieć, że właściwie od reformy administracyjnej miasto traci mieszkańców właśnie kosztem między innymi podmiejskich gmin i dużych miast. I właściwie od wielu lat trwa dyskusja, co zrobić, żeby zachęcić ludzi do powrotu do takich choćby średnich miast jak Słupsk.
Tutaj chciałabym zacząć chyba od tego, że nie widziałabym wcale wyłącznie odpowiedzialności miast, żeby ten trend odwracania suburbanizacji i wzrostu miast wzmacniać. Ponieważ dla mnie jest jasne, że z jednej strony oczywiście istotna jest taka kwestia jak rynek pracy i to, czy mieszkając w sąsiedztwie określonego miasta, czy w samym tym mieście, jesteśmy w stanie sobie poukładać tam życie zgodnie z kierunkiem naszego wykształcenia i czy jesteśmy w stanie tam znaleźć pracę, która da nam nie tylko możliwości utrzymania, ale też taką satysfakcję, która pozwoli nam zachować życiowy balans. Rynek pracy to jest jedno, ale warunkiem niezbędnym do tego, żeby się móc przenieść i móc zamieszkać tam, gdzie chcemy, jest istnienie dostępnej cenowo na nasze możliwości, a także dopasowanej do naszych aspiracji i potrzeb substancji mieszkaniowej. I tutaj chyba dotykamy tego problemu, z którym wydaje się Polska nigdy nie, jakby mówiąc Polska, mam na myśli kolejne rządy, po 89 roku nigdy sobie nie poradziła we właściwy sposób, mianowicie z dostarczaniem substancji mieszkaniowej dla ludzi o różnej zasobności portfela i o różnych preferencjach. Jeśli przyjrzymy się rozmaitym pomysłom, które się pojawiały, no właściwie od początku okresu transformacji, żeby przyjrzeć się takim momentom, kiedy zaczęły być popularne TBS-y, a potem ich popularność wyraźnie spadła. Jeśli pomyślimy o takich programach, które w którymś momencie po takim wręcz otwartym wycofaniu się rządu i polityki ogólnokrajowej z mieszkalnictwa, kiedy takie programy się pojawiły, jak na przykład Rodzina na Swoim, Mieszkanie dla Młodych, ostatnio Mieszkanie Plus, no to zobaczymy, że tak naprawdę ten problem nigdy nie został skutecznie zaadresowany. W związku z tym, moim zdaniem, szczególnie obecnie w sytuacji bardzo ograniczonych możliwości budżetowych miast, próba samodzielnego podejmowania aktywności w sektorze mieszkaniowym jest po prostu bardzo, bardzo trudna. Mamy taką sytuację obecnie, że to rynek deweloperski dostarcza zdecydowaną większość substancji mieszkaniowej, no ale niestety dostarcza ją tylko i wyłącznie na wolny rynek i ta substancja mieszkaniowa jest dostępna wyłącznie dla tych osób, które albo są w stanie kupić takie mieszkania za gotówkę, no albo posiłkują się kredytem.
Ale jednak samorządy, te zwłaszcza miejskie, mówią tak, dobrze, tracimy mieszkańców na rzecz gmin ościennych, bo te gminy mają na przykład tańsze działki pod budowę domów. My ponosimy koszty komunikacji, ponosimy koszty szkół średnich, ponosimy koszty utrzymania kultury wyższej. Te gminy ościenne nie mają takich obciążeń. Może więc pomysłem jest to, co jest też pewnym postulatem części miast, żeby te gminy obwarzankowe włączać w te obszary administracyjne. Administracyjne miast. Co pani o tym sądzi?
No, wydaje się, że przykłady niektórych takich połączeń, które były podejmowane na przykład w Rzeszowie, także w Zielonej Górze, no, wywoływały wiele kontrowersji. Nie zawsze też chyba były te połączenia i włączenia do gmin, gmin ościennych do miast dokonywane przy pełnej zgodzie i pełnej jakby satysfakcji mieszkańców gmin podmiejskich. Ja uważam, że to jest jakby na pewno nie jest to rozwiązanie, które można zaaplikować z automatu i wszędzie, no bo wydaje mi się, że pewien problem nadal pozostaje. To znaczy, nawet jeżeli włączamy obszary podmiejskie do miasta i przesuwamy tę tabliczkę, zaznaczając, że teraz miasto zaczyna się wcześniej niż do tej pory, no to problem z połączeniami komunikacyjnymi, problem z kosztem środowiskowym funkcjonowania tych rozlanych osiedli, on nadal pozostaje. Być może to rozwiązanie, które dzisiaj jest dostępne, to są różnego rodzaju mechanizmy finansowe tak zwanych ZIT-ów, czyli zintegrowanych inwestycji terytorialnych, które mogą być podejmowane wspólnie przez miasta i gminy podmiejskie, no ale do tego na pewno jest potrzebna gotowość do dialogu i gotowość do tego, by postrzegać interesy tych społeczności lokalnych jako interesy wspólne, idące jakby na wskroś podziałów administracyjnych, no ale też nie ukrywajmy, bardzo często ambicji gmin podmiejskich. Nie jest tajemnicą dla nikogo, że bardzo często te gminy podmiejskie nie wyobrażają sobie czegoś takiego jak włączenie do miast, ponieważ są to gminy bardzo zamożne. Jak dobrze wiemy, bardzo wiele firm, wielkich centrów logistycznych, centrów handlowych, nie wiem, wystarczy, żeby się w takiej podmiejskiej miejscowości, na terenie takiej podmiejskiej miejscowości ulokowała IKEA. Mamy do czynienia z sytuacją, w której taka gmina bardzo, bardzo się bogaci. I teraz pomysł, żeby ją włączać do miasta, jest postrzegana jako zamach na budżety i dużo wyższą jakość życia, którą ta gmina jest z tych pieniędzy w stanie sfinansować, niż jakość życia oferowana w miastach. Mamy trochę do czynienia z taką sytuacją, że mleko się wylało. Suburbanizacji nie powstrzymamy, ponieważ miasta nie będą w stanie w krótkim czasie zaoferować substancji mieszkaniowej tym wszystkim, którzy często wcale nie chcą miasta opuszczać, ale z prostej kalkulacji tego, ile metrów kwadratowych na potrzeby swojej rodziny są w stanie zakupić za określoną kwotę kredytu, no to to nam pokazuje, że te suburbia będą rosnąć. Być może jakimś wyjściem jest adresowanie takich potrzeb bieżących, właśnie próba pracy nad tym, żeby one stawały się bardziej zrównoważone, żeby powstawały tam przestrzenie publiczne, żeby podłączać je do sieci transportu publicznego, żeby ograniczyć wykorzystanie samochodów, co zniweluje korki, zniweluje emisję spalin. Wydaje mi się, że raczej takie działania zaradcze, być może trochę punktowe, będą konieczne, bo samej suburbanizacji jako takiej wydaje mi się, że bez wielkich, radykalnych zmian w polityce ogólnopaństwowej, w polityce podatkowej, w polityce planowania przestrzennego nie będziemy w stanie osiągnąć. No a do tego, jak widać, daleka droga, bo kolejne pomysły na programy mieszkaniowe no, nie są realizowane tak, jak pewnie wiele osób by sobie życzyło.
Jest też ciekawy wątek, ale to pewnie na zupełnie nową rozmowę i inną rozmowę. Okazuje się, że teraz coraz więcej pozwoleń na budowę jest wydawanych w tych mniejszych miastach. Budownictwo w tych dużych miastach trochę przystopowało, pewnie z różnych względów, pewnie też dlatego, że terenów jest coraz mniej. Pewien stopień nasycenia rynku jest też troszeczkę większy w tych większych miastach niż w mniejszych czy średnich, ale jak już mówiłem, to jest już temat na pewno zupełnie nową rozmowę. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowana Katarzyna Kajdanek, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dużo zdrowia.
Kłaniam się i zdrowia też, bo to chyba teraz najważniejsze. Kłaniam się, bardzo dziękuję.